To był piątek. Skromne śniadanie. Atak na szczyt. Było w 11:30. Był 29 maja, rok 1953. Wyjątkowy prezent z okazji koronacji Elżbiety II. I to po 30 latach starań największych wspinaczy świata. Dwóch panów stanęło na szczycie najwyższego punktu na globie ziemskim. To niebagatelne osiągnięcie było wspólnym dziełem i wysiłkiem szarpa oraz nowozelandzkiego pszczelarza. Historia himalaizmu zmieniła się raz na zawsze. Ponad 30 lat wcześniej, w 1921 roku, czyli w tym samym roku, co Albert Einstein otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki, ruszyła pierwsza brytyjska wyprawa na Mount Everest. Masyw zmierzono i odkryto zdecydowanie wcześniej, bo w drugiej połowie XIX wieku, ale od tamtego czasu widok masywu rozpalał wyobraźnię każdego alpinisty, a zdobycie go stawało się z roku na rok coraz bardziej prawdopodobne. Pierwsza wyprawa, której uczestnikiem był pewien nauczyciel historii, pan George Mallory, miała wyłącznie badawczy charakter. Następne tego charakteru były pozbawione. Zanim Niemcy nas napadli w 1939 roku, prób zdobycia szczytu było 7. A jedna próba nieomal zakończyła się powodzeniem. Ta, która miała miejsce w roku 1924. Jej uczestnikiem był między innymi wspomniany już wcześniej nauczyciel historii George Mallory. Niestety do pełni szczęścia zabrakło mu około 300 metrów. Zginął tragicznie podczas ataku szczytowego, zaś na całym świecie rozgorzała gorąca wieloletnia dyskusja, czy ekipa Mallory'ego zdołała przed śmiercią zdobyć szczyt, czy nie. Wielu było zdania, że się udało. Jednak w obliczu braku dowodów tytuł pierwszego zdobywcy szczytu jeszcze był w zasięgu ręki. Tymczasem świat ogarnął konflikt globalny. Jeśli chodzi o próby wejścia na Everest w pierwszej połowie XX wieku, musimy pamiętać, że wolno było w czasie jednego sezonu jednej ekipie zdobywać szczyt. Po wojnie Brytyjczycy stracili wyłączność do zdobywania szczytu, pojawili się chętni Szwajcarzy czy Francuzi. Powojenne wspinaczki jednak były nieudane. Blisko było w 1952 roku, kiedy Szwajcarom zabrakło zaledwie 250 metrów prosto w górę. 1954 rok był zarezerwowany dla Francuzów, a 1955 dla Szwajcarów. W obliczu zajętych terminów na najbliższe lata Brytyjczycy mieli tylko jedną szansę w 1953 roku. Powrót 3 lata później oznaczał, że najprawdopodobniej nie zapiszą się na kartach historii jako pierwsi zdobywcy, zatem nie mieli innego wyjścia, jak się zmobilizować i wziąć poważnie do roboty. Była tylko jedna szansa i nie mieli zamiaru jej zaprzepaścić. Chodziło o tytuł pionierskich zdobywców, coś, o czym ludzkość będzie pamiętała przez stulecia. Dlatego Komitet Himalajski podjął znienawidzoną przez wspinaczy decyzję. Na wyprawie rządzić miał pułkownik British Army, 42-letni John Hunt. Nie należał do środowiska wspinaczy, co może dziwić. Natomiast Komitet Himalajski doszedł do wniosku, że wspinaczom przyda się przywódca z krwi i kości. Militarny Ordnung miał stanowić klucz do sukcesu. Zatem komitet, zamiast słuchać biadolenia wspinaczy, postawił na oficera, który miał osiągnąć cel. Podczas przygotowań starano się przewidzieć każdy możliwy scenariusz i usiłowano zapewnić takie udogodnienia, aby najsprawniej i bezproblemowo zdobyć szczyt, zapewniając oczekiwany sukces. Pokładane w nich nadzieje powodowały presję, której owocami były przeróżne pomysły. Poważnie rozpatrywano stworzenie specjalistycznej katapulty. A po co wlec ze sobą w góry katapultę? Obawiano się bowiem przede wszystkim przepaści i wąwozów. Stąd uważano, że aby je pokonać, przyda się kolejka tyrolska, czyli coś na kształt trawersu linowego, który na ogół pomaga przy ewakuowaniu ludzi z miejsc niebezpiecznych i trudno dostępnych. Katapulta zatem miała umożliwić budowę tyrolki. Przeprowadzono również liczne testy modelu moździerza, dzięki któremu można by było eliminować niebezpieczne lawiny czy wielotonowe bryły lodowe, czyli tak zwane seraki. Następnym zmartwieniem wspinaczy była przełęcz południowa. Przez nią co prawda prowadzi najłatwiejsza droga na szczyt, ale wejście na przełęcz oznacza dotarcie do strefy śmierci. Strefy, w której przedłużający się 3-dniowy pobyt oznaczać może śmierć nieroztropnych wspinaczy z powodu choroby wysokościowej. Stąd zastanawiano się na temat stworzenia wyspecjalizowanej windy na tę piekielną przełęcz. Pojawił się nawet pomysł doprowadzania himalaistom tlenu rurociągiem, ale wszelkie szalone pomysły odłożono na bok i skoncentrowano się na rzetelnych przygotowaniach i właściwym wyposażeniu. Skupiono się również na właściwym doborze personalnym. Szerpowie mieszkają w Himalajach. Hodują m.in. ryż, górską pszenicę oraz jaki. Tutejsi mężczyźni stają się również tragarzami i przewodnikami wypraw. Najlepsi zdobywali szczyt ponad 20-krotnie. Jednym z nich miał się okazać 38-letni Tenzing Norgay, uczestnik brytyjskich wypraw z lat 30. czy już 2 szwajcarskich. Postanowiono także zabrać ze sobą pszczelarza, późniejszego polarnika, obecnie himalaistę, 33-letniego Edmunda Hillary'ego, Nowozelandczyka. Zabawnie było po zejściu Hillary'ego ze szczytu, kiedy stwierdził, że załatwiliśmy skurczybyka. I nic może w tym dziwnego by nie było, gdyby nie fakt, że jego słowa dzięki BBC usłyszał cały świat. Był tym faktem nieco zszokowany i zaniepokojony, do czasu kiedy nie otrzymał z rąk samej królowej brytyjskiej tytuł szlachecki za swoje wybitne osiągnięcia przy załatwieniu skurczybyka. Nie lada zaszczyt go potem również spotkał ze strony Nowej Zelandii, tam bowiem potem trafił na banknot 5-dolarowy, co jest niesłychanym osiągnięciem z racji chociażby tego, że przeważnie do tego celu trzeba najpierw umrzeć, a tego akurat wymogu Sir Edmund Percival Hillary nie musiał spełniać. W każdym razie jeszcze Edmund Hillary, pszczelarz i jeszcze niewiele nikomu mówiący szerp Tenzing Norgay mieli znaleźć swoje miejsce w historii himalaizmu. Noc z 28 na 29 maja na wysokości 8,5 tysiąca metrów była niespokojna i pełna napięcia. 4 godziny snu, puszka sardynek i słodzona lemoniada. Kto by pomyślał, że tak może wyglądać śniadanie mistrzów? Ostatni etap, atakowanie szczytu, było drogą przez mękę. Resztki zapału, jakim dysponowali uczestnicy, wyczerpał się kilka dni wcześniej. Czekan z mozołem zbijał się w twardym niczym cement zwały śniegu. W końcu niespodziewanie stanęli na szczycie. Euforii nie było końca. Trzymany pod pazuchą Hillary'ego ogrzewany aparat fotograficzny zaczął dokumentować całą historię. Potem zaczęło się składanie ofiar, podzięce za zdobycie szczytu. Tenzing Norgay wepchnął do śniegu trochę słodyczy i ołówek swojej córki. Hillary zaś wepchnął do śniegu pluszowego kota i do tego krzyż Johna Hunta. 15 minut zabalowali na najwyższym szczycie świata. Niestety na dłużej nie mieli szans. Bezlitośnie zimna aura przepędziła świeżo upieczonych pionierów zdobywców. Hillary spędził na szczycie kwadrans, a pomógł mu odliczać ten czas Rolex, którego otrzymał od firmy Rolex. Podczas wyprawy badał, jak zegarek reaguje na ekstremalne temperatury, ciśnienie czy nieprzychylny teren. Na następny dzień, już 30 maja, korespondent The Times kurierem wysłał zakodowaną wiadomość do brytyjskiej ambasady w Katmandu. Wieść o zdobyciu Mount Everest rozeszła się błyskawicznie 2 czerwca, czyli w dniu koronacji Elżbiety II. Kiedy członkowie ekspedycji 2 tygodnie później trafili do Katmandu, dopiero tam dowiedzieli się, że królowa brytyjska postanowiła odznaczyć Hillary'ego orderem Imperium Brytyjskiego, zaś królowa Nepalu wręczyła Tenzingowi 10 tysięcy rupii, czyli równowartość dzisiejszych 14 tysięcy złotych. Hunt oraz Hillary otrzymali jeszcze po tytule szlacheckim i tak Sir Edmund Hillary pozostał aktywny przez resztę życia, aż do pechowej podróży do Katmandu w 2007 roku, kiedy to upadł i został hospitalizowany. Zmarł rok później, w wieku 88 lat. Jego ojciec był farmerem, on sam pszczelarzem, stanął na najwyższej górze świata. Jak sam mówił, kiedy tak stał na szczycie, nie ogarnęło go euforia. Ta przyszła dopiero 3 dni później, u podnóża góry, kiedy włączył radio i usłyszał relację, że Edmund Hillary załatwił skurczybyka. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki w górę. Jeśli nie, to dajcie kciuki w dół, a jak średnio Wam się podobał, to rzućcie tematem na kolejny film i dajcie kciuka w bok. Zachęcam też do dołączenia się do Discorda Widzowie Prosto, żeby sobie porozmawiać, zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki też bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga, a my się widzimy przy okazji, kiedy każdy z Was się jeszcze dowie, że Edmund Hillary uważał się w młodości za miernotę i kompletne beztalentowanie. talencie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.